półmetek ferii, jak mijają, co robią dzieci, gdy rodzice muszą być w pracy. My wiemy, na przykład, co dzieje się w Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Nad czym pracujesz?
Nad taką lalką.
Z czego ona będzie zrobiona?
Z takiego... z butelki od szamponu.
I z tego da się zrobić lalkę?
Tak.
Skąd ten pomysł?
No, z głowy.
A ty nad czym pracujesz?
Nie wiem.
Nie wiesz, nad czym pracujesz? To musi być ciekawie.
Nie wiem, właśnie.
Bo ja już skończyłam, robiłam boisko małe.
Już zrobione? Dużo czasu ci zajęło?
Krótko.
Gdzie ono jest, pokaż. No elegancko. I powiedz, jak to, z czego jest zrobione to boisko?
Z klamerek, z takiego pudełka i takich długich igieł.
Czyli to są takie piłkarzyki, że można grać.
Aha.
A ty co robisz?
Taką kukiełkę.
Świetne, kiedyś takie na ulicach sprzedawano i można na linkach nią sterować, tak?
Mhm.
Dużo czasu ci to zajęło?
Pani mi pomogła, więc mniej.
Z czego ona jest zrobiona?
Z rolki od papieru.
Toaletowego.
Z jajka ze styropianu? Z wykałaczek.
Z wełny, ze słomek i z zakrętek.
A tak naprawdę to jest jakiś ptak, tylko jaki?
Struś.
Super, gratuluję, bardzo ładne.
Dziękuję.
Justyna Żywiecka, jestem tutaj prowadzącą, koordynatorem zajęć w Muzeum Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Dzisiaj robimy z dziećmi kreatywne zabawki, mamy najmłodszą grupę. Dzieci są bardzo zaangażowane w pracę i mają głowy pełne pomysłów. Robimy zabawki właściwie z recyklingu, z niepotrzebnych już przedmiotów. Tworzymy maskotki. Trochę się sugerujemy i inspirujemy malarstwem współczesnym, wystawą właśnie tutaj, także dzieci mają jednocześnie też kontakt tutaj ze sztuką współczesną i same są kreatorami.
Takie zajęcia podobne w Spichrzach, ale także tutaj w Galerii Sztuki Nowoczesnej. Jakie techniki? Bo tutaj taki w zasadzie wieloaspektowe zajęcia.
Tak, bo generalnie naszym punktem wyjścia jest sztuka recyklingu, czyli my staramy się wykorzystać niepotrzebne już przedmioty, stare skarpety, rękawiczki, szaliki, włóczki i z tego tworzymy nowe przedmioty, nową jakość i staramy się wykorzystać już niepotrzebne rzeczy, żeby z tego powstało coś, co jeszcze będzie cieszyło oko, nie tylko.
Czego to dzieci może uczyć?
Dzieci to uczy kreatywności. Na pewno też to jest ochrona środowiska, bo nie wyrzucamy rolek po zużytym papierze toaletowym, tylko z tych rolek wytwarzamy nowe rzeczy. Sowy robimy, tak, zające. Też dzieci to uczy przede wszystkim kreatywności i tego spojrzenia takiego z wyobraźni na świat, który nas otacza.
Tutaj jakieś ramy panie narzucają, ale rozumiem, że małe improwizatorskie zapędy są doceniane.
Tak, tak. To znaczy tutaj inspirujemy, na pewno podajemy jakąś formę wyjściową, czyli zabawka, którą chciałoby mieć każde dziecko, a też staramy się tutaj, żeby te zabawki były chociaż trochę przydatne, współcześnie interaktywne, czyli bez baterii, a się ruszają na zasadzie kukiełek.
Czyli faktycznie mamy tutaj rolki po papierze, stare butelki po szamponach. Co jeszcze tu znajdziemy? Guziki?
Tak, nakrętki, także pudełka po zużytych różnych produktach codziennego użytku. Generalnie staramy się wyobraźnię naszą tak poruszyć i dzieci też są na tyle kreatywne, że jak następnego dnia przychodzą, to już same przynoszą z domu przedmioty, z których chcą coś wykonać.
Ciekawe, czy nie jest tak, że w domu rodzicom, którzy chcą coś wyrzucić, nagle oni mówią, przecież z tego jeszcze można coś zrobić.
Tak, tak. I to później się tak kończy jak u mnie w domu, że mam całą spiżarnię z przedmiotami. Ale takie właśnie zajęcia, które prowadzę, wykorzystuję wówczas moje zasoby spiżarni. Także też dzieci to uczy tego, że przede wszystkim kreatywność i przede wszystkim to, że mamy ten świat przedmiotów, które niekoniecznie musimy wyrzucać, bo zawsze możemy coś z tego zrobić.
To jeszcze sprawdzę, co tam dzieciaki robią.
Dziękuję bardzo.
Czego tutaj tak dużo mamy?
Sobie
guzików.
Ile tych guzików tutaj jest?
Masz już ten nowy
zrobiony?
Chyba z 300.
Ja robię gąsienicę.
Co robisz?
Dżdżownicę.
Dżdżownicę? To trudne.
No.
Z czego ona powstanie?
Ten, z tankich kulek z styropianu. Aha. I ze, nie wiem, skarpety.
Dżdżownica z skarpety, to może być dobre.
No.
To będzie przytulanka?
Nie, taka bardziej zabawka.
Zabawka, dobra. A tutaj co powstaje?
Zo? Tak.
To ile zwierzaków tu będzie?
5.
Aż tyle?
Tak.
Wielka piątka afrykańska?
Tak.
No to gratuluję. A tutaj co powstaje?
Ja robię śpiewaka z potwora.
Śpiewak potwór. To jego śpiew będzie też straszny?
Nie.
Czyli śpiewak potwór, który ładnie śpiewa?
Tak.
To jest on?
Tak. To jest on.
I powstał, widzę też, rolka papieru, włóczka. Oczy to?
Guziki.
A ten wąsik różowy?
To
jest ze słomki.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Galeria Sztuki Nowoczesnej. Przenosimy się piętro wyżej. I co tutaj się dzieje?
Robimy kalendarze.
Wy już jesteście trochę starsi niż ci piętro niżej. Ile macie mniej więcej lat?
10-12.
Kalendarz twój, widzę, będzie skupiony wokół pór roku? Taki masz projekt?
Tak.
I jak to będzie wyglądało?
No, zrobię drzewo i każde ćwierć drzewa zrobię w innym sezonie.
Rewelacja. A teraz tutaj powstaje kolejny kalendarz.
Świętami. Jak są święta w jakimś miesiącu, no to święta rysuję.
To też bardzo dobry pomysł. I kolejna koleżanka tutaj, widzę, już przy kwietniu jesteś.
Ja też robię święta, ale też robię rzeczy, które mi się kojarzą z tym, z danym miesiącem.
To świetnie. Tutaj widzę, że zamiast polskiej flagi nam wyszła Indonezja, ale nie przejmujemy się. Poprawimy?
Tak.
Takie koło, na środku będzie rok i w każdej porze roku będzie rysunek przedstawiający tą porę roku.
Aha, czyli jesteśmy na razie na początku całego kalendarza.
Tak, na okładce.
A tam widzę jakąś znowu flagę, tylko tak z daleka nie wiem, co to jest dokładnie.
Ja zrobiłam takie słońce, które się przedostaje przez dziury ścianne.
Ach, to jest słońce, to nie jest flaga. No dobrze, też bardzo fajny pomysł. No i tutaj najtrudniejsze pytanie, bo mamy już maj otwarty i co w tym maju będzie, już wiesz?
No jeszcze nie wiem, muszę pomyśleć.
No to dobrze, to daję ci na to dużo czasu. Tu coś zielonego w marcu się pojawia.
Choinko.
Choinka w marcu? Ale bez bombek, czyli taka w lesie.
Tak.
No to dobrze, obronisz to jakoś. Co tutaj piętro wyżej się dzieje? Na dole włóczki i recykling, a tutaj?
Dominika Radońska-Pacholska, Dział Edukacji i Promocji Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Tutaj mamy warsztaty ilustratorskie, gdzie inspirowani dziełami, które możemy obserwować na Galerii Malarstwa, Galerii Sztuki Nowoczesnej, uczestnicy właśnie się inspirują i następnie przetwarzają to na swoje własne dzieła sztuki.
Na ile oni mają ramy przez was stworzone, no a na ile w ramach tych ram mogą dać upust tej swojej wyobraźni?
Jest tu dowolność. Na początku przedstawiliśmy tutaj galerię. Zachęciliśmy do inspirowania się. Uczestnicy cały czas na bieżąco spacerują, oglądają, podpatrują mistrzów i tworzą własne dzieła, własne kompozycje.
Czy coś, panie już tak doświadczone w zajęciach, po wielu różnych cyklach, ferie, potrafi jeszcze tutaj zaskoczyć?
Zawsze. Zawsze jest coś nowego. Zawsze zaskakuje bardzo pozytywnie twórczość, umiejętności. Zaskakują też, widać, że wpływy są nowych mediów. Komórki wszędzie obecne, gry. Także ta przenika również do twórczości młodych adeptów sztuki. Również koncepcje takie właśnie z gier komputerowych, ze smartfonów, to co jest dostępne na aplikacjach, też widzimy pewne takie ujęcie właśnie w kresce, w kompozycji.
Tutaj piętro wyżej, jakie techniki są dostępne, bo widzę, że też z różnych rzeczy dzieci mogą skorzystać.
Są techniki od pieczątek, popisaki, farby są też również w pędzelkach, więc takie nowum, kredki akwarelowe, filc, kolorowe papiery, serwetki, także jest bardzo duża dowolność i wiele możliwości.
Katarzyna Kowalczyk, prowadząca. No najchętniej dzieci korzystają z technik typowo-rysunkowych, czyli kredki, pisaki, pastele. Mniej chętnie sięgają po bardziej niekonwencjonalne metody typu wydzieranki, wyklejanki, korzystanie z serwetek, jednak bardziej tradycyjny rysunek.
Jeśli chodzi o dyscyplinę, widzę pełna zgoda, spokój, tak, nie ma problemów.
Spokój, pomoc, także wszystko gra.
Czy w drugim tygodniu ferii też te spotkania będą kontynuowane?
Tak, spotkania będą się odbywały przez całe ferie, praktycznie przez 9 dni.
A jak już te prace powstaną, to co się z nimi dzieje?
Dzieci zabierają kalendarze do domu, ale my razem z muzeum wybierzemy najlepsze prace i stworzymy z tego kalendarz, który będzie do pobrania na stronie internetowej muzeum i do samodzielnego wydruku. A prace będą fajne, bo niektóre rysunki są bardzo silnie inspirowane dziełami, które tutaj nas otaczają. Także myślę, że będzie ciekawie.
Wkrótce w Radiowym Klubie Rodzica spotkanie z psychologiem.
Stop chasing shadows, just enjoy the ride.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Jak co tydzień, w zasadzie prawie jak co tydzień, spotykamy się z psychologiem, dr Joanna Rajang, Personnel System.
To dzisiaj może słów kilka o kłamstwie, z takiej perspektywy, dlaczego dzieci kłamią i czy mamy w tym swój udział. I może zacznę od takiej historii, której no, można by powiedzieć, w pewnym sensie uczestniczyłam kilka dni temu. Aquapark i zjeżdżalnie, gdzie są pewne zasady użytkowania tych zjeżdżalni. Między innymi część zjeżdżalni jest ograniczona dla dzieci od pewnego wieku. Słyszę, jak mama mówi do dziecka, powiedz, że masz 7 lat, bo jak nie powiesz, to nie zjedziesz. A chłopiec mówi, ale ja mam 5,5 roku. Powiedz, że masz 7, bo jak nie powiesz 7, to nie zjedziesz. No i oczywiście dziecko skłamało, zjechało zadowolone. Mama zadowolona, że mogła sprawić radość dziecku, tylko z perspektywy długofalowej warto spojrzeć na tą sytuację jednak trochę inaczej, bo to jest wysyłanie, to jest tylko jednorazowe doznanie przyjemności, a na dłużej zostaje myśl dziecka, że kłamstwo się opłaca. To jest raz, a drugie, że mama też kłamie, mama nawet mówi, że mam kłamać i ja nie rozumiem potem jako dziecko, dlaczego ta mama ma do mnie pretensje, że ja kłamię. Czyli naprawdę niczym się nie różni kłamstwo wysyłane osobie obcej od kłamstwa wysyłanego osobie bliskiej. W związku z tym zawsze pozostaje pytanie, czy nasze działania nie zapraszają dziecka do tego, żeby kłamało. Jak idzie rodzic reklamować produkt do sklepu i cała rodzina wie, że ten produkt był uszkodzony mechanicznie i dziecko jest świadkiem tego, jak tatuś mówi do sprzedawcy, no proszę pana, nie mam pojęcia, co się stało, to tak naprawdę może ugra nowy sprzęt. Natomiast ugra również relacje z dzieckiem, która jest oparta na kłamstwie. Wysyła dziecku komunikat, można kłamać. Najczęściej właśnie tak jest, że to dziecko w zbyt wczesnym wieku powinno różnicować wszelkie formy kłamstwa i tą dojrzałość moralną mieć rozwiniętą w taki sposób, bym powiedziała, nieprzystający w ogóle do jego wieku. Jest karane za kłamstwo, za które rodzice, widzi, że rodzice są nagradzani w jakiś sposób, tak? Czyli tatuś odebrał nowy sprzęt. To była nagroda za to, że skłamał, bo gdyby powiedział prawdę, to by usłyszał, uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji. W związku z tym został nagrodzony za kłamstwo, a teraz mają rodzice do mnie pretensje, że kłamie.
Dzieciak dorasta i mówi, co mi mówisz, żebym nie kłamał, skoro sam to robisz? Już wtedy lekko bezczelnie.
Tak, i tego chyba musimy się spodziewać, że te dzieci po prostu autentycznie wyrażają to, co widzą i no to już jest kwestia tego, co rodzice z tym zrobią, czy pochylą się nad tematem, wyjaśnią, przeproszą, czy wykorzystają siłę, mówiąc nie pyskuj albo będziesz w moim wieku, to porozmawiamy, co oczywiście już do komunikatów budujących relacje na pewno nie należy.
Ale nieraz eufemizm niepowiedzenie prawdy przydaje się tak organizacyjnie. Ktoś do nas dzwoni, nie mamy ochoty, powiedz, że mnie nie ma.
Tak, przydaje się, bo ułatwia życie. Tylko, że jakby to powiedzieć, i tak na krótką metę i jest to uczenie też dziecka niemówienia wprost, a potem się w wieku dorosłym zastanawiamy, dlaczego mamy kłopot z budowaniem bliskich relacji.
Teraz relacja z warsztatów Bezpieczny Maluch, które odbyły się w Bydgoszczy. Warto posłuchać, bo podobne wydarzenia już wkrótce w Grudziądzu i Toruniu.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Magdalena Walczak, konsultant medyczny Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Informacja o możliwości pobrania krwi pępowinowej podczas porodu. Komórki macierzyste krwi pępowinowej przeszczepia się z sukcesami w naszym kraju od roku 2000. Rozpowszechniamy tę wiedzę, informujemy przyszłych rodziców o takiej możliwości, że na każdej bydgoskiej porodówce można skorzystać i pobrać krew pępowinową podczas porodu.
I do czego później ta krew może być potrzebna?
Komórki macierzyste krwi pępowinowej wykorzystuje się standardowo w hemato-onkologii. Są to choroby nowotworowe i nienowotworowe krwi i układu odpornościowego. To tak jakbyśmy mieli szpik zbankowany. Jeżeli jest to jedno ze schorzeń hemato-onkologicznych, a takich schorzeń jest około 80, to w takim przypadku można dokonać przeszczepienia komórek macierzystych.
Znamy przykłady takich schorzeń?
Oczywiście. Przede wszystkim to są białaczki, chłoniaki, ziarnice.
Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich, żeby nie było takiej potrzeby, ale co? Jest to jakby ubezpieczenie na przyszłość?
Zapewne trzeba to tak traktować. Ja zawsze powtarzam, że nie jest to recepta na całe zło tego świata. To ma swoje standardowe zastosowanie. To jest tak na wszelki wypadek. Rodzice, kiedy się decydują na bankowanie krwi pępowinowej, oczywiście robią to z myślą, żeby tego nigdy nie użyć, żeby to się nigdy nie przydało. Ale dobrze, że jest i że w razie czego jest możliwość użycia.
Przypomnijmy, że w każdym bydgoskim szpitalu?
Tak, na każdej bydgoskiej porodówce i zresztą właściwie na każdej porodówce w naszym województwie pani położna podczas porodu pobiera krew pępowinową.
Fotelik samochodowy. Niektórzy mówią, no, jest w przepisach, to już niech będzie. A musimy mieć świadomość, że to jest naprawdę coś, co może uratować życie dzieciakowi.
Łukasz Jędrysek, specjalista spraw bezpieczeństwa dzieci w samochodzie. Dokładnie, fotelik jest, nie jest to zabawka, nie jest coś, co musimy mieć, jest to coś, co ratuje przede wszystkim życie, gdzie to życie ma ratować, dlatego kupując fotelik dla naszego dziecka, musimy kupować świadomie, czyli kupić fotelik testowany, taki, który jest dopasowany do naszego dziecka, no i oczywiście taki, który pasuje do samochodu. No i najlepiej, tutaj też nie ukrywamy, żeby podróżować jak najdłużej tyłem do kierunku jazdy, ponieważ jest to forma najbezpieczniejsza.
Wchodzi rodzic do sklepu, widzi 15 modeli, od powiedzmy 300 zł do ponad 1000 i wtedy ma problem właśnie.
Dokładnie, dlatego jest sprzedawca, czyli powiedzmy ekspert na tamten czas, który ma doradzić, jaki fotelik wybrać. No jeżeli mamy fotelik dla noworodka, to wiadomo, że jeszcze nie mamy dziecka wtedy, więc musimy dopasować bardziej do względem naszego samochodu, czyli przymierzyć. No i oczywiście względem przypięcia na przykład na stelaż wózka. Jak mamy już większe foteliki, no to już wtedy musimy wziąć ze sobą dziecko, wsadzić do fotelika, no i wtedy wybrać fotelik, tak jak powiedziałem wcześniej, montowany tyłem lub przodem. A oczywiście każdy z nich powinien być testowany. Czy na przykład, jeżeli to jest to Instytut Niemiecki Automobil Club, czyli ADAC, tam minimum 4 gwiazdki, czy nawet więcej. A jeżeli nawet testy skandynawskie Test Plus, montowane tyłem, będzie jeszcze lepiej.
Są też takie rodzaje różne mocowań, prawda?
Tak.
Isofix,
tak.
Inne sposoby, te starsze miały po prostu
dokładnie,
pasy wykorzystywały.
Dokładnie. Rodzic na dzień dzisiejszy może wybrać w zależności od swojego samochodu, czy będzie montował w sposób szybki, prosty i przede wszystkim stabilny, czyli system Isofix, który jest praktycznie teraz już w każdym samochodzie, przy czym trzeba sprawdzić jego umiejscowienie, bo nie w każdym samochodzie wygląda tak samo. Jeżeli nie ma systemu Isofix, wtedy montujemy za pomocą 3-punktowego pasa samochodowego. Oczywiście też niewątpliwie najważniejszą kwestią jest to, żeby wybrać dobre siedzenie w samochodzie. I tutaj najlepszym miejscem jest środek tylnej kanapy, ponieważ jest najdalej od strefy zgniotu. W innym przypadku wybieramy siedzenie za pasażerem lub za kierowcą. W przodzie jest to miejsce dopuszczone, ale nie polecamy tego miejsca ze względu na poduszkę powierzchowną, która może jakby nie było wybuchnąć.
Dzieci rosną, foteliki nie. Ile tych fotelików w życiu dzieciak przechodzi? Co najmniej dwa.
Co najmniej dwa, nawet tutaj powiedziałbym 3 foteliki, ponieważ dziecko tak rośnie, tak? Pierwszy fotelik w momencie, kiedy główka wystaje, drugi fotelik, kiedy linia oczu, no a trzeci, ostatni do 1,50 m i tutaj też zaznaczam, żeby rodzic nie kupował tak zwanego siedziska podwyższającego.
Sam tyłeczek pod spód.
Dokładnie, sam podpupnik, bo nie jest to bezpieczne, nie ma żadnej ochrony, dlatego do 1,50 m podróżujemy w całościowym foteliku, zresztą taki jak tutaj widać, całościowy, który ma ochronę na głowę i na ramiona. Do końca do 1,50 m.
I co, wtedy, kiedy osiąga już taki wzrost, to rezygnujemy w ogóle? Bo ten pas też tak blisko szyi niebezpiecznie.
To jest właśnie dobry moment, by sprawdzić, jeżeli dziecko faktycznie, rodzic myśli, że dziecko już wyrosło z fotelika, musi posadzić je na zwykłym siedzeniu samochodowym i sprawdzić, czy pas samochodowy trzypunktowy przebiega na środku ramienia, środek klatki piersiowej i poniżej kolców biodrowych górnych, żeby ten pas właśnie, tak pan powiedział, nie ocierał się gdzieś o szyję dziecka, gdzieś na głowę wchodzi. Musimy po prostu sprawdzić, Natomiast spokojnie jest to tak wyliczone, że właśnie 1,50 m to jest ten moment, gdzie dziecko musi jeździć w tym foteliku, ponieważ wcześniejsze tam dopuszczenia nie gwarantowały tego przebiegu pasa poprawnego. Dlatego do 1,50 m jeździmy. Jak mamy wątpliwości, posadzamy dziecko na siedzeniu i sprawdzamy, czy pas normalnie przebiega tak jak u osoby dorosłej.
I nawet jak już wyrośnie trochę dziecko, to ten podpupnik, jak to pan nazwał, już tego nie podkładamy, żeby ten pas nie był tak blisko szyi?
Właśnie nie. Podpupnik jest niczym innym jak częścią fotelika tego ostatniego, bo on nie zmienia nam przedziału wagowego. To jest fotelik do 36 kg, tyle, że bez osłony na plecy. Nie jest on bezpieczny, nie jest testowany, dlatego żadna szanujących się firm nie poleca tych podpupników. One są w sklepach, kosztują 30 zł, no ale pytanie, czy taki fotelik za 30 zł, pseudo fotelik uratuje życie? Raczej nie, bo nigdy takie rozwiązanie nie przeszło pozytywnie testów. Dlatego do końca, ile możemy jeździć, do 1,50 m jeździmy w całym foteliku z osłoną na głowę i na ramiona, na kręgosłup.
Czym pani jest zainteresowana tutaj podczas tego spotkania?
No wszystkim po trochu, szczególnie bezpieczeństwem tutaj dzieci, jak odpowiednio tutaj właśnie czy fotelik zamontować po prostu w aucie, jak właśnie kobiety w ciąży odpowiednio tutaj też mają bezpieczeństwo zapewnione podczas podróży.
Pan przyszedł z panią, czy też zainteresowany?
Tak, razem z żoną. Chcemy się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy na temat zajmowania się, pielęgnowania dziecka, które narodzi się niedługo.
Drodze.
Gadza,
gratuluję.
Dziękujemy.
A przede wszystkim, jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku kobiety w ciąży, bo sama jestem w 7 miesiącu i to jest chyba ważna wiedza, którą każdy powinien wiedzieć.
No właśnie, pierwsza pomoc i dla kobiet w ciąży, i też
I
u
też
małych dzieciaków.
Oczywiście. No jeszcze mam trochę czasu, ale no...
Warto wiedzieć
wcześniej. Się tak uzbroić w taką wiedzę.
Zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, bo teoria swoje, a zawsze wizualnie to inaczej wygląda. No i coś o bezpieczeństwie również, tak?
Niby coś się wie o tej pierwszej pomocy, ale nie do końca tak...
Dokładnie, tak. Właśnie to jest właśnie to, że człowiek dużo nie wyczyta i wie, ale w sytuacjach stresujących i w momencie, kiedy coś się dzieje, to wtedy wszystko wylatuje z głowy. A to jest takie, moim zdaniem, warte przypomnienie.
Im częściej, tym większa szansa, że coś tam się zapamięta.
Myślę, że tak, na pewno.
Znaczy, no to bezpieczeństwo, jak zachować się w czasie podróży, jak coś się stanie, jak reagować. Ten styl bardziej.
W jakimś są sytuacji zagrożenia, gdzie dziecko się znajdzie?
Tak, tak.
Najgorsza ta panika chyba opanować.
No, tak mi się wydaje. Panika i spokojny w słowa głowa, żeby...
Przede wszystkim bezpieczeństwem dziecka. W jaki sposób?
To widzę, że bezpieczeństwo tutaj to jest numer
tak,
pierwszy.
Chyba najważniejsza rzecz, mi się wydaje. Zobaczyć, ogólnie trochę ugruntować wiedzę. Z zawodu jestem pielęgniarką, także...
O, proszę.
Tak, także w jakiś tam sposób chciałabym tą wiedzę usystematyzować, żeby wiedzieć, co się robi, czego już się od czego odchodzi.
No właśnie, bo nawet w zasadzie w zakresie tej pierwszej pomocy też się zmieniają pewne.
Co chwilę i warto po prostu sprawdzić swoją wiedzę jeszcze raz.
Anna Appelt, Szkoła Rodzenia Wita, Bydgoszczy. Parę zdań na temat prawidłowego pielęgnowania dziecka. Bo rzadko o tym się myśli. Najczęściej myślimy o porodzie, prawda? O tych takich najbardziej stresujących sytuacjach. Natomiast samo pielęgnowanie prawidłowe i odnośnie fizycznego pielęgnowania i takiego psychicznego, odnośnie prawidłowego żywienia, no jest nie mniej ważne.
Czy tak jak pani obserwuje to podejście do pielęgnowania dziecka przez szereg lat, to się zmienia jak każda dziedzina?
Bardzo się zmieniło. No ja już jestem położną 35 lat, więc...
No właśnie dlatego myślę, że dobrą osobę pytam.
Tak, więc rzeczywiście można było zaobserwować przez te lata duże zmiany i w takich typowych sposobach pielęgnowania też i w procedurach, które nastały i
to co, środki się zmieniły, czy w ogóle zasady?
Zasady się zmieniły, bo kiedyś na przykład kikut pępowinowy pielęgnowało się spirytusem, dzisiaj mówi się o suchej pielęgnacji, więc to zupełnie inaczej wygląda, więc takim młodym osobom jest potrzebna ta wiedza, bo inaczej mają wiedzę od swoich babci.
No tak, a to już trochę nieaktualne.
Dokładnie tak to wygląda. Także no ja z bezpiecznym maluchem no, wiele lat współpracuję i fajnie nam się pracuje, także myślę, że dużo wiedzy dostarczają i robią to z takim fajnym humorem.
A najczęstsze pytania rodziców? To jest zawsze coś podobnego? Od lat?
W większości tak, ale właśnie to jest to, co ja powiedziałam na początku. Rodzice się nie skupiają na pielęgnowaniu. Oni się skupiają na tych stresogennych sytuacjach, tak? Czyli poród, to ich martwi, bo to się wiąże z jakimś bólem, strachem, czymś nieznanym. Natomiast do tego pielęgnowania podchodzą tak troszkę z przymrużeniem oka, a potem no, jest mnóstwo telefonów, mnóstwo pytań, więc lepiej zawczasu.
Ale pani zawsze pomoże.
No zawsze, tak jest. I moje pacjentki na pewno to potwierdzą.
Kamil Kasiak, organizator ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny Maluch. Na naszych spotkaniach rodzice uczą się bezpieczeństwa. Mówimy o bezpieczeństwie w podróży oraz jak przygotować swój dom i siebie przygotować na dziecko, żeby to dziecko było bezpieczne. Jak postępować w sytuacjach, które najczęściej się zdarzają u dzieci. Czyli mówimy tutaj o zakrztuszeniu, o bezdechu i postępowanie w tych dwóch przypadkach rodzice ćwiczą na naszych spotkaniach na lalkach, które mamy do dyspozycji. Mamy ponad 40 lalek do ćwiczeń i rodzice tutaj na tych warsztatach właśnie ćwiczą. Oprócz ćwiczeń mówimy też o tym, jak zapobiegać różnym sytuacjom, tak? Żeby rodzice wiedzieli, że poważny uraz nie powinien się zdarzyć dziecku do około 3 roku życia, ponieważ takie dziecko jest pod stałą ochroną i opieką rodziców. Więc uczymy rodziców, na co mają zwracać uwagę, jak postępować, żeby nic się dziecku nie stało.
To ja od razu zapytam, bo skoro mówicie o tym podczas spotkania, to może też chciałby ktoś usłyszeć, kto nas słucha. Jak przygotować dom, żeby dziecko było bezpieczne i czy w ogóle da się tak przygotować? No bo to pewnie jest dużo różnych aspektów.
Oczywiście, no jeśli dzieci nie mamy, to pamiętajmy o tym, że w naszym domu jest bardzo dużo zagrożeń. Zagrożenia w kuchni, zagrożenia w łazience, w salonie. Jeśli mamy schody, no to dziecko, które znajdzie się na takich schodach, może z nich spaść, tak?
Też nie wiem, o rogi stołów, mebli?
Tak, dokładnie. Musimy przygotować swoje meble, czyli po prostu korzystamy sobie z zabezpieczeń dostępnych na polskim rynku, dzięki którym zabezpieczamy rogi stołów, dzięki którym zaślepiamy gniazdka, dzięki którym na przykład możemy zabezpieczyć szafki przed otwarciem. O tym mówimy, tak? No oprócz tego oczywiście uczymy rodziców, żeby próbowali wyuczyć w sobie pewne takie odpowiedzialne zachowania. Chodzi tutaj szczególnie o to, żeby nie zostawiać na brzegu blatu na przykład ostrych przedmiotów, ciężkich, gorących, co się niestety często rodzicom zdarza. Jeśli dzieci nie mamy, to nie musimy pamiętać o tym, żeby odsunąć tą szklankę z gorącą wodą, prawda? Czy żeby odsunąć gdzieś z daleka czajnik, żeby to dziecko, żeby nikt nie wylał wody na siebie. No, dziecko nie wie, nie jest świadome zagrożenia. Więc jest dużo przypadków, dziecko wylewa na siebie różne, wrzątek, prawda, z czajnika albo z garnka, więc my uczymy rodziców, żeby w odpowiedni sposób się zachowywali, żeby wszystkie niebezpieczne przedmioty trzymali z dala od dzieci.
My rozmawiając dzisiaj już jakby mówimy o warsztatach, które się odbyły, więc może jeśli ktoś nas słucha, chciałby wziąć udział w kolejnych, czy to jest jakiś cykl, czy będziecie wracać do Bydgoszczy, do naszego regionu?
Tak, warsztaty odbywają się regularnie. Będziemy jeszcze 2 razy w Bydgoszczy w tym roku. Żeby sprawdzić najbliższy termin, trzeba wejść na naszą stronę www.bezpiecznymaluch.pl, wybrać swoje województwo, miasto i tam będzie najbliższy termin, który trzeba się po prostu zarejestrować.
Może zaprosimy na najbliższe spotkania, które odbędą się w naszym regionie.
Tak, najbliższe spotkanie odbędzie się 27 lutego w Grudziądzu, kolejne 7 marca w Toruniu.
A pojawi się też jakiś ciekawy podręcznik z tego, co słyszałem.
Dokładnie. Już za tydzień rozpoczynamy rozdawanie bezpłatnego egzemplarza podręcznika Bezpiecznego Malucha, który jest rozdawany tylko na naszych spotkaniach. W tym podręczniku znajdują się algorytmy postępowania w przypadku nagłych sytuacji u dzieci, czyli pierwsza pomoc. Podręcznik z pierwszą pomocą, z bezpieczeństwem, z bardzo ciekawymi, praktycznymi poradami dla rodziców.
Za kilka minut cykl poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. Tacy sami.
Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so young. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I feel so lonesome. Hey, Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Tonight I dream about fraternity. Tonight I say could be reality. Like Bobby said to me, hey Bobby Marley, sing something good to me. This world got crazy, it's an emergency. Hey Bobby Marley, sing something good to me. This world got crazy, it's an emergency. Tonight I say, one day my dreams will be reality. Like Bobby said to me, tonight I watch through my window. Tonight I watch through my window.
Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
W sobotę w Toruniu odbył się pierwszy bal dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorem była Fundacja Światło.
Monika Kwieńska, z Fundacji Światło. Rozpoczynając oczywiście pięknym powitaniem przez zaproszonych gości, zaczniemy ciepłym posiłkiem, integracyjna zabawa, oczywiście, żeby każdy z naszych niepełnosprawnych mógł się ze sobą zapoznać, więc zabawy integracyjne, zabawy z balonem, zabawy z kotylionami, żeby odszukać swoją parę. Oczywiście jest paczka niespodzianka, w której do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, co jest w środku, oraz najważniejsze, orkiestra Wodzirej, cały czas z nami, muzyka od disco polo po lata 70. do 24. atrakcje od A do Z.
Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło.
Każdego roku organizuje Fundacja Światło turnus rehabilitacyjny dla osób wybudzonych ze śpiączki. I oni się cudownie bawią w swoim towarzystwie. Na wózkach, o kulach. No i stąd się wziął pomysł, żeby się karnawale w większej grupie bawić. Jak rozmawiałam z niektórymi osobami niepełnosprawnymi w Toruniu, to czułam pewien rodzaj zawstydzenia, bo niektórzy w życiu nie byli na żadnym balu. No więc to jest takie marginalizowanie tych ludzi. I stąd pomysł na ten bal.
Bardzo dużo też oporów jest w nich samych. Bo ja niepełnosprawny, no tam są inni ludzie, a może to, a może tamto. Więc tutaj ja się cieszę, bo przeszło to nasze oczekiwania. 123 osoby, a 30 osób musieliśmy odmówić, bo oni się zgłosili na 2 dni przed, gdzie już była lista zamknięta, no i niestety nie mogliśmy. Ale się bardzo cieszę, że tyle osób przełamuje pewne tabu i chce spotykać się, chce się bawić.
Wózek, kula to nie jest przeszkoda, jak rozumiem, w zabawie.
Zupełnie, właśnie to jest atut. To jest atut, że to jest bal dla ciebie. Przełamać to tabu, ja mam prawo do normalnego życia. Bo jest wiele placówek, gdzie nie ma bali architektoniczni, mogą iść na koncert, mogą iść tu czy tam. No mogą iść, ale chodzi o to, żeby szli tam, gdzie oni naprawdę chcą się bawić. Nie są dyskryminowani w sensie swojej niepełnosprawności. I druga rzecz, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby oni się spotykali, żeby znajomości się nawiązywali. Ja mam kilka osób tutaj, które już liczą na to, że wyjadą z innymi znajomościami i będą się spotykać. Nawet mamy z Barcina, mamy z Inowrocławia, kilka grup osób. No i też chodzi o to, żeby jeżeli się czują zintegrowani z innymi niepełnosprawnymi, to o to nam chodzi.
Słuchacze w radiu tego nie zobaczą, więc poproszę, żeby pani opisała, bo jest to piękna sala Dworu Artusa, mamy pięknie przystrojone stoły i salę taneczną.
Tak, bo to musiał być bal w najpiękniejszej sali w Toruniu, na takich samych zasadach jak wszystkie inne bale, bo każda inna sytuacja, inna sala, czy coś bardziej prymitywnego, to by było tym bardziej dyskryminowanie. Nie, to nie mogło być inaczej. Ale też myślimy o tym, żeby może latem zrobić coś, co po prostu będzie też ich integrowało, gdzie przyjadą z rodzinami, z dziećmi, bo ci... Ja się cieszę, bo jest 11 osób wybudzonych ze śpiączki, z naszej fundacji. Oni też przyjechali. To jest coś wspaniałego.
Jestem Dawid Jedke, przyjechałem z Kośniki, taka miejscowość Kosztumu. To jest dla mnie takie spotkanie, bo jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Cieszę się, że się widzimy.
Jak wyglądały przygotowania do tego balu?
Bardzo się cieszę, że będzie ten bal, to jest raz, ale to po prostu kupiłem strój i przygotowałem się i cieszę się bardzo. Specjalnie na ten bal strój.
Z osobą towarzyszącą przyszedłeś? Czy zamierzasz kogoś poznać?
Jestem z małą.
A często uczestniczysz w takich balach?
To jest pierwszy bal.
Radek Klajbor się wybudziłem. Coś takiego potrzebujemy, tacy pacjenci, nie? Fundacja Światło. To o nas pamięta, nie? O mnie pamięta, nie? I o moich rodzicach, nie? Moich bliskich, nie?
Bożena Klajbor, mama. No interesują się nami. My mamy kawałek do Torunia. No. Nie, że my mamy blisko.
Za Bydgoszczą.
No, to tak tylko Fundacja Światło o nas pamięta. Czy tam jakiś zapraszają nas i wsparcie nam dają.
Takie osoby z dużymi problemami zdrowotnymi mają szansę na co dzień wziąć właśnie udział w takich imprezach? Czy to jest właściwie pierwszy raz, kiedy państwo biorą udział w czymś takim?
Pierwszy raz, takie coś mamy. No super, tak. No naprawdę. I nowe twarze i z tymi, co się znamy już, nie? Fajnie, naprawdę. No i dziewczyny.
No, te dziewczyny.
To 14 lat temu poznaliśmy, to są te dziewczyny. No, Ruda, Osu, Jaciu. No w ogóle jest fajnie. Naprawdę potrzebne to jest i nie można nikogo skreślić.
Marek Fuerst, członek zarządu Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych Arkadia i jednocześnie kierownik warsztatu terapii zajęciowej i tutaj właśnie jesteśmy z podopiecznymi z tegoż warsztatu.
Ilu podopiecznych na tym balu?
Ojeny, pytanie trudne, ale gdzieś koło dziesiątki, może nawet więcej.
Czym dla nich jest właśnie uczestnictwo w takim balu?
Zabawa w ogóle sama w sobie jest czymś fantastycznym dla wszystkich nas ludzi, więc dlaczegoż nie miałaby być taka sama dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo o takich osobach mówimy, więc myślę, że po prostu przyjemnością ogromną. Spotykamy się z innymi ludźmi, jest to kontakt, spotkanie się z innymi nieznanymi, być może musimy się odpowiednio zachowywać, powinniśmy się właściwie ubrać. A osoby z niepełnosprawnością intelektualną to są osoby, które nie mają jakichkolwiek problemów z zabawą. Pierwsze takty muzyki już są na parkiecie i od początku do końca się bawią. My organizujemy dość często różnego rodzaju imprezy, aczkolwiek tak podniosłego balu i tak uroczystego, eleganckiego jeszcze nie mieliśmy, więc wszystko przed nami. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są niesamodzielne społecznie. To oznacza, że same nigdy nie pójdą, więc muszą iść albo z opiekunami, albo gdzieś na imprezę zorganizowaną, podczas której będzie się nad nimi sprawowało opiekę. Natomiast staramy się, żeby tego było jak najwięcej. Nasza fundacja to jest fundacja, która otwiera możliwości wychodzenia, czy zatrudniamy na otwartym rynku pracy, czy właśnie wychodzimy z warsztatu na różnego rodzaju imprezy otwarte, więc tego robimy bardzo dużo. Ale tak nie bywała i podniosła impreza, oczywiście to pewnie po raz pierwszy się nam będzie zdarzyła.
Party Hasieśki.
Jak wyglądały przygotowania do tego balu?
Wieś musiałem kanitur uprać i musiałem przyjechać.
Często bierzesz udział w takich balach?
Bardzo mało. Z tatą przyszedłem.
A przy czym najbardziej chciałbyś się bawić? To są bardziej tańce, konkursy?
Tańce.
Z Torunia Adriana Andrzejewska.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje. Porady prawne. Historie ludzi niepełnosprawnych. Ich opiekunów. tacy sami.
To dzisiaj wszystko w radiowym klubie Rodzica. Za tydzień zapraszam w imieniu Bogumiły Wresiło. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.